Popołudnie Wnet trwa, godzina 17:03 właśnie wybiła, a my teraz przeglądamy portale internetowe, co tam najświeższego. TVP Info cytuje Forum Żydów Polskich. Symbol LGBT, czyli środowisk lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, pozostaje w konflikcie kulturowym z biblijną tęczą. Nie ma harmonii pomiędzy symbolem LGBT i symbolem biblijnego przymierza. Tak informują przedstawiciele Forum Żydów Polskich. To ma związek oczywiście z zatrzymaniem przez policję pani Elżbiety Podleśnej, która rozkleiła w Płocku plakaty i nalepki z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus i właśnie tam z tyłu była ta tęczowa aureola. Drodzy Państwo, to na portalu TVP Info. TVP Info informuje także o tym, że na temat morderstwa 28-letniej Pauliny w Łodzi ukraiński sąd zablokował ekstradycję do Polski Mamuki K. Mordercy kobiety grozi dożywocie. Skąd taka decyzja na Ukrainie? Nie wiadomo. W każdym razie na pewno rodzina zamordowanej jest zaniepokojona. Tak samo zaniepokojeni są Niemcy, ale zupełnie z innego powodu. Przez 500+ skarżą się nasi zachodni sąsiedzi. Polacy nie chcą zbierać u nas szparagów. Doniesienia niemieckich mediów. No Niemcy będą musieli sobie poradzić jakoś z tym problemem. Już taka tania siła robocza na pewno się u nich nie pojawi. Także ważna informacja z portalu TVP Info. Joachim Brudziński informuje i grozi. Autorzy alarmów bombowych znajdą się w więzieniu. Oczywiście chodzi o alarmy bombowe, które miały miejsce w kilkudziesięciu albo nawet kilkuset szkołach podczas matur. Jak na razie ci autorzy alarmów nie znajdują się w więzieniu, ale minister spraw wewnętrznych i administracji i przypomnijmy, kandydat do Parlamentu Europejskiego, więc może już minister przez kilkanaście dni tak ostrzega. A jak wejdziemy na portal radia, konkurencyjnego radia TOK FM, to na pierwszej stronie cóż za niespodzianka. Adam Michnik, bo przecież Radio Tok FM, jego wydawcą jest spółka Agora, która ma cały konglomerat medialny. Adam Michnik na pierwszej stronie mówi o wyborach. Zdecydujemy, czy chcemy dewelopera, czy demokratycznego państwa. Adam Michnik ocenia, że polska demokracja znalazła się w bardzo groźnym momencie. Tak niebezpiecznie nie było chyba od czasu nocy teczek Antoniego Macierewicza. Grozi palcem redaktor naczelny Gazety Wyborczej. A także na pierwszej stronie Marcin Meller. Historia z tęczą na obrazie Matki Boskiej może przeważyć szale na korzyść PiS. No martwią się bardzo panowie o to, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby jakimś cudem wygrać, które to z rzędu. No już na pewno któreś z rzędu wybory w Polsce. To na razie tyle. Do studia weszła Jaśmina Nowak, która już powie nam, że jest nasz gość. Przybył? Nie. Nie ma. Nasz gość się spóźni, ale my oczywiście wiernie na niego czekamy. Tygodnik Solidarność informuje właśnie o wojnie kulturowej w Europie. Lwy nadchodzą. To najnowsza książka profesora Władimira Palko, który przybędzie do nas za jakieś 9-10 minut. Także na głównej stronie tygodnika Solidarność zastanawia się Marcin Makowski, czy środowiska lewicowe nie mogą walczyć o bliskie idee, nie obrażając innych uczuć, czy to właśnie religijnych, czy też nie. Jak wejdziemy na stronę Rzeczpospolitej, to tam tematy poważne, choć nie tylko. Były agent od sekstaśm chce ochrony, informuje Rzeczpospolita. O co chodzi? Piórem dwóch dziennikarek, Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak, napisane jest, iż Platforma Obywatelska złoży do szefa MSWiA, znów powraca Joachim Brudziński, wniosek o objęcie ochroną policji byłego agenta CBA Wojciecha J. i jego pełnomocnik. To potwierdził Rzeczpospolitej Tomasz Siemioniak. Chodzi o to, że Wojciech J. potwierdził między innymi to, że osobiście widział nagranie z politykiem Prawa i Sprawiedliwości z agencji towarzyskiej. Martwią się panowie z Platformy Obywatelskiej i domagają się ochrony. Jak wyjdzie ta sprawa w przyszłości, jak ona się rozwiąże, też będziemy się temu przyglądać, a Jędrzej Bielecki na stronie Rzeczpospolitej zastanawia się, co będzie dalej na linii Waszyngton-Pekin, bo jak wiemy, prezydent Trump w niedzielę zapowiedział wprowadzenie karnych ceł na połowę eksportu Chin do Ameryki. Prezydent Donald Trump wszelkimi sposobami chce ocalić amerykańską gospodarkę. Amerykańsko-chińskie rokowania zostały zawieszone, no a świat obawia się wojny handlowej, bo przecież do tego doprowadzi ta decyzja. Chociaż wiemy, że Donald Trump nie boi się odważnych decyzji. Między innymi kilka dni temu wysłał lotniskowiec na Bliski Wschód, żeby pogrozić palcem Iranowi. Tak samo przeniósł stolicę, uznał stolicę Izraela w Jerozolimie. Te i inne rzeczy, jak wiemy, Donald Trump robi i niewiele sobie z tego robi, co myśli o nim świat i co myślą o nim inni politycy. Przypomnijmy, że już za rok wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd, taki szybki przegląd portali internetowych. Drodzy Państwo, jest godzina 17:09, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a teraz Częstograj, który jak zwykle przygotowuje dla nas Tomasz Wybranowski prosto z Dublina i prosto w Polsce. 17:13 słuchają Państwo Poranka Wnet. No i widzą Państwo, tak to jest, jak człowiek przez kilka ładnych lat prowadzi Poranek Wnet, a później zmienia porę na popołudniową. Popołudnie Wnet, drodzy Państwo, trwa, Radio Wnet. My czekamy cały czas na pana profesora, który do nas przyjdzie, pan profesor Władimir Palko, były minister spraw wewnętrznych Słowacji, jeden z liderów chrześcijańskiej opinii publicznej w Europie. Dziś odbyła się uroczysta premiera książki Lwy nadchodzą. Jest to książka, która mówi o tym, jak ocalić współczesną Europę, jak ocalić korzenie chrześcijańskie Europy przed właśnie nadchodzącą zagładą. Jak pan Palko obnaża mroczne kulisy instytucji unijnych, przedstawia nieznane fakty z wojny kulturowej. I także przeglądamy media, przeglądamy prasę. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie rozpoczął się pogrzeb profesora Karola Modzelewskiego, który zmarł 28 kwietnia. Historyk, dysydent, a także więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL-u. Uroczystości mają charakter świecki i prywatny. To z ostatniej chwili, jeżeli chodzi o takie najnowsze wydarzenia. W najbliższym czasie, to pisze portal Wirtualne Media, będzie wydana książka na temat premiera Mateusza Morawieckiego. To także pisze Fakt. Najnowszą książkę wyda Tomasz Piątek, premiera 9 maja, czyli jutro. Dziennikarz, który pisał także o Antonim Macierewiczu, tajemnice Antoniego Macierewicza, teraz Morawiecki i jego tajemnice. Piątek, tak jak czytamy na portalu fakt.pl, przede wszystkim opisuje bezpośrednie i pośrednie powiązania Mateusza Morawieckiego z byłym senatorem Platformy Obywatelskiej, a później przedsiębiorcą działającym z dużym rozmachem. Mowa tu o Tomaszu Misiaku. Postać ta ma być kluczem do przedstawienia, jeśli nie powiązań, to przynajmniej wpływów, jakie w sposób pośredni wywierać na polskim premierze mogą. Uwaga, to chyba nie powinno dziwić, bo taka sama retoryka miała miejsce jeżeli chodzi o postać pana Antoniego Macierewicza. Wywierać na polskim premierze mogą rosyjskie grupy interesu i służby specjalne. Tomasz Piątek tak pisze o panu premierze Mateuszu Morawieckim. To najnowsza książka. Jakie będą echa jej wydania, zobaczymy. Drodzy Państwo, Popołudnie Wnet trwa, jest godzina 17:17. Za kilka chwil do naszego studia wejdą już nasi goście. A my jeszcze przez chwilę przejrzyjmy media. Afera podkarpacka. Prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu marszałka Kuchcińskiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia i fałszywego oskarżenia marszałka Sejmu o popełnienie czynu zabronionego, informuje Radio Z. Były oficer CBA Wojciech J. twierdził we wtorek w Sejmie, że na nagraniu z Agencji Towarzyskiej na Podkarpaciu rozpoznał marszałka Marka Kuchcińskiego. To będzie na pewno w prokuraturze badane. Kancelaria Sejmu CBA, jak i Prokuratura Generalna zaprzeczają, że nagranie istnieje. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Został już przesłuchany przez śledczych. Czyli tak jak wspominałam wcześniej, z jednej strony Platforma Obywatelska chce tego właśnie Wojciecha J. objąć specjalną ochroną. Z drugiej strony marszałek Kuchciński, który składa zawiadomienie do prokuratury i ma być wszczęte postępowanie. Na pewno sprawa jest rozwojowa i będziemy się także jej przyglądać. MON zapowiada z kolei nowelę ustawy. Po publikacji Onetu weterani mają mieć zapewnioną lepszą opiekę. Weterani przez wiele miesięcy domagali się, prosili o spotkanie z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Jak widać, odniosło to skutek. Do naszego studia właśnie wchodzą już spóźnieni goście, ale jednak są. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Już jesteśmy, tak, na żywo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, dzień dobry. Do naszego studia właśnie weszli goście, troszeczkę spóźnieni. Pan Władimir Palko, słowacki naukowiec, były to Litek, a także minister spraw wewnętrznych Słowacji w latach 2001-2006. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, good afternoon. I pani tłumacz, która nazywa się...
Katarzyna Głuchowska.
Tak, książki, nie mamy książki.
So we don't have a book.
Nie mamy.
No, we have one.
A, mamy, właśnie. Lwy nadchodzą, Władimir Palko, jak obronić chrześcijańską Europę. To książka, którą właśnie trzymam w rękach. Na okładce jest podobizna Karola Marksa na takim czołgu oraz flagi LGBT, które powiewają. No i pytanie do pana ministra. Panie ministrze, kto najbardziej tę chrześcijańską Europę chce zniszczyć?
Once more time, good afternoon. Thank you for the your invitation here to your radio. Well, to your question, I have to first of all say that that book is about a huge cultural, I say, anthropological revolution, which is going on in the West, in the Western Europe, North America,
ale też w Stanach Zjednoczonych.
Since the 60s,
i rozpoczęła się w latach 60., czyli już ponad 50 lat temu.
To the left oriented,
zasadniczo jest to lewicowa rewolucja, która sprzeciwia się chrześcijańskiej wizji Europy, ochrony życia, ochrony wartości takich jak rodzina. Książka również analizuje połączenia i powiązania między tą rewolucją antropologiczną, która zachodzi w krajach zachodnich, do rewolucji bolszewickiej z roku 1917 w Rosji. Trzeba przyznać, że obydwie te rewolucje miały te same korzenie i oparte były na ideologii marksistowskiej.
Basically, one have to say that
Komunizm sowiecki swoje centrum upatrywał na Kremlu, w Rosji, w krajach bloku wschodniego, ale ten komunizm miał wielu sympatyków również w krajach zachodnich i w Stanach Zjednoczonych.
And sometimes in the 50s, when
w latach 50., kiedy doszło do wszystkich wydarzeń politycznych, okazało się, że ci sympatycy na Zachodzie zrozumieli, że ta sowiecka wersja komunizmu przegra ostatecznie z walką o wolność. Komunizm sowiecki opierał się na rewolucji gospodarczej. Związek Radziecki właściwie przegrał z Zachodem, ponieważ społeczeństwa zachodnie żyły lepiej niż te na wschodzie. Po przemówieniu Chruszczowa podczas kongresu Zjazdu Partii Komunistycznej, podczas którego poinformował swoich towarzyszy, że niektórzy komuniści to byli najwięksi kryminaliści. Zdarzyło się to po stłumieniu rewolucji węgierskiej przeciwko antybolszewickiej. Socjaliści i komuniści w Europie Zachodniej zrozumieli, że ten rodzaj komunizmu się skończył. Chcieli znaleźć sobie nowy obiekt pożądania, nowe metody, nowe tematy.
Gdzie je znaleźli?
And where did they find
it? Area of human weakness.
Znaleźli je w słabościach ludzkich,
of human family and so on and so on.
W obszarze seksualności, walki płci.
Ale dzisiaj, bo powiedział pan o historii, powiedział pan o źródłach, ale dzisiaj, jakby pan miał zdefiniować takie jądro tego wszystkiego, jądro tego, co najbardziej wpływa na kulturę chrześcijańską, na ingerencję właśnie w rodzinę, na Kościół katolicki, to gdzie pan tego upatruje?
Zarysowałem, jak to wyglądało w historii, bo to jest pewna konsekwencja wydarzeń. Tak jak wspomniałem, nowa lewica zrozumiała, że musi przejąć władzę nad mediami, nad światem sztuki, filmem, nad sądami nawet. A jeśli zdobędą tą przewagę, to zwyciężą również w wyborach. I to wszystko się zmaterializowało. Ważne w tej historii jest również to, że obserwujemy olbrzymie zepsucie również na łonie partii chrześcijańsko-demokratycznych. Bo politycy chrześcijańscy w pewnym momencie zarzucili obronę swoich wartości i zaczęli się dostosowywać do tych poglądów lewicowych.
Więc
absolutne zepsucie partii chrześcijańsko-demokratycznych i polityków w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, to właśnie zaobserwowaliśmy. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły nas do tego, że obserwujemy coraz większą marginalizację i prześladowanie chrześcijan i konserwatystów w Europie.
Kto może powiedzieć stop temu wszystkiemu, co się dzieje?
Say stop to that.
Well, of course, politics is always important and
oczywiście
remain
polityka
important,
zawsze się liczy i będzie się liczyć, ale ta wojna kulturowa nie będzie, nie zwycięży się jej tylko środkami politycznymi. Istotne jest, żeby politycy zrozumieli sytuację i znaleźli siatkę powiązań i stworzyli silne partie. Jeszcze ważniejsze i bardziej decydujące jest to, żeby pomyśleć, jak ludzie będą żyć, jak będą żyć w swoich rodzinach. Czy młodzi ludzie będą zawierać małżeństwa, czy będą raczej zostawać w związkach partnerskich, czy będą mieć dzieci, czy nie? Czy będą się rozwodzić, czy będą pozostawać w małżeństwie? Jaką sztukę będą konsumować społeczeństwa? Czy to będą gry komputerowe? Czy to będą filmy pornograficzne?
Mozart.
Czy będą słuchać Mozarta? Czy będą się pasjonować architekturą gotyku? Czy nową, współczesną architekturą? Czy ludzie, czy społeczeństwo będzie w stanie przekazać wartości religijne i swoje wyznanie dzieciom? To są główne problemy. Kto o tym będzie decydował? Kto rozwiąże te kwestie nie tylko polityczne, co filozoficzne? Kto ukierunkuje dzieci? Czy one będą się wychowywać w warunkach laickich? Czy nie?
Musi pan być zapewne zasmucony wynikiem wyborów prezydenckich na Słowacji, bo przecież kobieta, która wygrała, mówi wprost o aborcji, mówi wprost o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Pan to wszystko widzi z autopsji, to jak degradowana jest kultura chrześcijańska.
Tak, ma pani rację. Zasmuca mnie ta sytuacja. Ja współpracowałem z Franciszkiem Mikloszką, pierwszym przewodniczącym parlamentu. Sytuacja, kondycja chrześcijaństwa nie jest aż tak zła, jak byśmy mogli pomyśleć, jakbyśmy mogli wnioskować z wyniku tych wyborów. Ale chrześcijańskie wartości w polityce są zdecydowanie w złej kondycji na Słowacji. To dotyczy całej Europy, że chrześcijańska demokracja, ta opcja na terenie całej Europy nieco się degraduje. Ja byłem chrześcijańskim demokratą na Słowacji, więc dokładnie wiem, jakimi pokusami, jakim pokusom ulegają politycy, również z tej opcji. Na Słowacji dyskutowaliśmy to szeroko, w którą stronę powinniśmy iść. Jestem konserwatystą, ale oczywiście są też partie liberalne, które zachęcały nas do poluzowania nieco poglądów i odejścia od zasad. Poskutkowało to olbrzymim kryzysem w ramach tej frakcji, a teraz demokracja chrześcijańska w ogóle wypadła z parlamentu. Być może wróci.
Ideologicznie
jednak doszło do zatarcia się wartości. Chrześcijaństwo na Słowacji jest silniejsze niż jego polityczna emanacja.
To pewnie podobnie jak w Polsce, podejrzewam. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, tak samo u nas, jak i u państwa. Jak pan patrzy na struktury Unii Europejskiej? Czy one mają duży udział o tym właśnie, co pan pisze w swojej książce? Czy one są w stanie obronić chrześcijańską Europę? Czy też w zupełnie innym kierunku podążają, w tym, który jest właśnie na tej okładce, czyli żeby zniszczyć chrześcijaństwo, żeby się z nim rozprawić?
What are the means of the this new anthropological revolution?
Jakimi środkami posługuje się rewolucja antropologiczna?
It does not need police force as
ona nie potrzebuje policji, wojsk, tak jak było to za czasów komunizmu.
As I said, they need it.
Media, potrzebują mediów, art, potrzebuje sztuki, filmu.
Ale to wszystko mają.
Yes, they have it. And more.
Tak, mają to. A co więcej, potrzebują też tych organów ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska, ONZ, Rada Europy i tak dalej.
What I'm not saying, I do not say.
Nie mówię, że Unia Europejska jest zła sama w sobie.
No, it is not.
Nie, nie jest.
The institutions,
ale instytucje ponadnarodowe są bronią tej nowej lewicy.
So the for the anthropological revolution EU
rewolucja dla rewolucji antropologicznej, Unia Europejska, struktury europejskie są środkiem rozprzestrzeniania swojej ideologii i zaprowadzania nowej morality. Moralności.
And that's why we have to oppose this
dlatego musimy się temu sprzeciwstawić.
You know, for example, Council of Europe.
Weźmy na przykład Radę Europy, która forsuje konwencję stambulską, która niby broni kobiet przed przejawami przemocy, ale tak naprawdę jest też narzędziem szerzenia ideologii gender.
The same is the problem with, for example, with Lisbon Treaty, which is the last.
To samo dotyczy traktatu lizbońskiego, który jest dużym
of European Union.
Traktatem unijnym. Część tego traktatu definiuje kartę praw. Karta praw jest również takim niejasnym narzędziem, które może być źle zastosowane i może wpływać na decyzje sądów.
Courts are very important.
Sądy są ważne.
For anthropological revolution, courts are
dla rewolucji antropologicznej sądy są
parliaments and governments,
narzędziem, dzięki którym nie rządy i parlamenty decydują, a rządy wymagają większości,
they need only majority
poparcia większości.
In a court,
potrzebują tylko większości w danym sądzie.
Culturally most important country in the world is United States.
Stany Zjednoczone są kulturowo najbardziej najważniejszym krajem na świecie.
The issue of abortions.
I kwestie aborcji.
Banning the prayer in schools.
Zakazywania religii w szkołach.
Invention of same-sex marriage.
Małżeństwa jednopłciowe.
All those things were in the United States decided
wszystkie
by Supreme Court.
Te o tych wszystkich kwestiach w Stanach Zjednoczonych decyduje Sąd Najwyższy. One nie są akceptowane, nie przechodzą decyzją Senatu, ani nawet prezydenta.
This all should we analyze.
Powinniśmy poddać tę kwestię analizie, jeśli chcemy bronić tradycji chrześcijańskiej.
Which somebody sees as obvious, but unfortunately it is not obvious.
Musimy zmierzyć się z czymś, co może się wydaje jednoznaczne, ale nie jest takie. Musimy zrozumieć otaczający nas świat. Świat, w którym żyjemy po upadku komunizmu.
O tym i o jeszcze, i o tym i jeszcze więcej na temat tego, jak obronić chrześcijańską Europę, dzisiaj będą mogli Państwo posłuchać, bo dzisiaj jest spotkanie, które odbędzie się w Domu Pielgrzyma Amicus o godzinie 19 w Warszawie, ulica Hozjusza 2, tam będzie można więcej właśnie posłuchać. Władimir Palko będzie odpowiadał na najróżniejsze pytania, a my także zapraszamy na to spotkanie. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Thank you for the interview. It was very glad for me.
All the best.
Wszystkiego najlepszego, bardzo dziękuję. I pani Katarzyna Głuchowska, tak? Była tłumaczem. Bardzo dziękuję.
Tak, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy. 17:37 zapraszamy dzisiaj na spotkanie. Na wszystkiego dobrego, a my za kilka chwil połączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Godzina 17:40, popołudnie wnet trwa, a my łączymy się teraz z Los Angeles, gdzie jest pan Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pewnie już pan jest w blokach startowych, przygotowania idą pełną parą, bo 11 maja nie tylko w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych odbywa się protest. Protest, o którym rozmawiamy dużo na naszej antenie, protest przeciwko tak zwanej ustawie 447. Co dzieje się właśnie, jeżeli chodzi o to zagadnienie?
No, przygotowania, tak jak pani powiedziała, idą pełną parą. Tutaj zrobiła się z tego akcja międzynarodowa. Rozumiem, że Berlin, jak również Oslo i Sztokholm się do niej dołączają w tym momencie. Być może również miasta inne w zachodniej Europie również się dołączą. No, tutaj w Stanach będziemy mieć tą akcję też w 7 czy 8 miastach, więc no, zrobiła się z tego duża akcja. 11 maja jest, tak jak w Polsce, tym dniem, kiedy się te protesty tutaj odbędą. Głównym protestem jest protest w Waszyngtonie przed Białym Domem. Zapraszamy wszystkich o godzinie 11 przed Białym Domem będziemy protestować akt S447, który obecnie już jest znany tutaj w Stanach jako prawo 115-171 od momentu, kiedy pan prezydent Trump podpisał ustawę, stała się ona obowiązującym prawem.
Jak ta sprawa w ogóle, inaczej, czy ta sprawa jest w ogóle komentowana w amerykańskich mediach? Czy ktoś zastanawia się, rozmawia, mówi na temat i protestów, i samej ustawy?
No, naszym zadaniem jest jakby wymuszenie jakiejś narracji i rozmowy na ten temat. No, lobby tutaj roszczeniowe stara się wszystko, żeby takiej debaty tutaj nie było. Tym samym ilość jakby tutaj relacji z tych protestów, czy też w ogóle dyskusji samej ustawy jest dosyć niewielka, zdawkowa. A no, to jest jakby zadanie dla nas, żeby wymusić tutaj rozmowy na ten temat. No, do tej pory procedowano to też w taki sposób, żeby jakby unikać szerszego rozgłosu i tym samym jakby cała tutaj świadomość tych rzeczy no jest nikoma przez to.
Nie uspokoiły pana słowa i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ani także premiera Mateusza Morawieckiego, którzy mówią jednym głosem o tym, że roszczenia bezspadkowe nie mają żadnego uzasadnienia, jeżeli chodzi o terytorium Polski, że nie mamy się o co martwić. No, to są politycy na najwyższych szczeblach, którzy mówią jednym głosem.
No, bardzo mnie to cieszy, ale no, jakby dowód rzeczywistych intencji tutaj będzie zawarty w legislacji, która musiałaby nastąpić po tych zapewnieniach. No, są dwie propozycje tutaj legislacji, która by ten temat zamknęła. Pan Michalkiewicz jest taką osobą, która zgłosiła taką propozycję. Druga propozycja z kręgów Kukiz 15 tutaj wyszła. Ta propozycja może nawet jest lepsza, podłuższa i bardziej szczegółowa. No i jeżeli polski Sejm by to naprawdę podjął i procedował, byłoby pięknie. Natomiast ja niespecjalnie jakoś na razie widzę tutaj chęć procedowania tego. No, przypominamy sobie tutaj sytuację taką niedawną, kiedy w ciągu kilku godzin ustawę o IPN-ie można było załatwić, nie tylko w Sejmie, ale jeszcze dostać podpis pana prezydenta, który w tym czasie podróżował za granicą. A więc no, gdyby była naprawdę motywacja, to prawdopodobnie jeszcze dzisiaj moglibyśmy mieć tą sprawę zakończoną. Takie deklaracje no, trochę będą puste, jeżeli nie pójdą za tym czyny.
A przypomnijmy, co jest w tej ustawie, którą proponuje redaktor Stanisław Michalkiewicz?
No ta ustawa, tak jak i ta druga, jakby stara się zakończyć ten wątek, mówiąc, że po prostu tego typu roszczenia są nielegalne w Polsce. Ustawa proponowana przez środowisko Kukiz 15, jak rozumiem, nie złożona jeszcze w Sejmie, tylko publicznie tutaj jakby przedstawiona, a idzie chyba nawet dalej, bo kryminalizuje tutaj nawet tego typu roszczenia. Więc no, to by zdecydowanie załatwiało sprawę, więc na ile środowisko PiS-u tutaj rzeczywiście chce tą sprawę załatwić, w najbliższym czasie się okaże. No, jeżeli podejmą te wątki w Sejmie i zaczną je procedować w trybie jakby tutaj przyspieszonym, będzie to świadectwo tego, że rzeczywiście chcą tą sprawę zakończyć.
Przypomnijmy, co powiedział pan premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu. Dla mnie nie ma takiego tematu, że będziemy zwracać. W moim odczuciu to jest absolutnie wykluczone, żebyśmy my byli odpowiedzialni za jakiekolwiek odszkodowania. My powinniśmy otrzymać ogromne odszkodowania. Tak mówił premier Morawiecki przed kilkoma dniami. W tym samym tonie wypowiadał się Jarosław Kaczyński, ale tak jak pan mówi, nawet ustawy reprywatyzacyjnej do tej pory się nie doczekaliśmy przecież.
No ja trochę mam problem z tym językiem, w sensie zwracania, dlatego że tutaj nikt niczego zasadniczo nie ma zwracać. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście jakieś prawne podstawy do tego, żeby rościć sobie pretensje do takiej czy innej nieruchomości, no to powinien iść do sądu, czy też drogą administracyjną to załatwiać. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Te roszczeniowe różne ugrupowania w Stanach Zjednoczonych głównie nie żądają bynajmniej restytucji, to znaczy używany jest ten język, ale restytucja wiąże się właśnie z prawnymi aspektami tutaj, gdy ktoś ma rzeczywiście prawo do czegoś. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Tutaj chodzi o po prostu wymuszenie nadania im rozmaitych tutaj tytułów do takich czy innych aktywów i no to jest rozbójnictwo po prostu, ponieważ oni nie mają żadnych podstaw prawnych ani w sensie kontynuacji prawnej takich czy innych organizacji istniejących przed wojną w Polsce, czy też więzów rodzinnych, więzów krwi. A tym samym no, jest to kwestia języka. Musimy trochę uważać, jaki język jest używany, dlatego że no, bardzo często tutaj wrzucamy wszystkie pojęcia jakby w miarę podobne do jednego worka, a niestety tego nie można robić. To naprawdę nie chodzi o reparacje, odszkodowania, rekompensaty czy oddawanie, tylko właśnie o nadanie, nie na drodze nie na drodze prawnej, tylko politycznej, w sensie decyzji politycznych, które ryczałtowo w jakiś sposób nadawałyby tutaj jakieś wartości organizacją nijak związanym z Polską i z polskimi Żydami sprzed wojny.
Tak więc będziemy przyglądać się sprawie i mówić także o proteście, który będzie miał miejsce 11 maja. Bardzo dziękuję. Prosto z Los Angeles, Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia, bo przecież u pana jest dopiero poranek.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Pozdrawiam, a jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy na temat zdrowia, posłuchajmy amerykańskiej muzyki prosto z USA. Godzina 7, ja zawsze mówię, no jak w poranku po prostu, mylę się, 17.52, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studio kolejny i niestety już dzisiaj w popołudniu ostatni gość, pani doktor Urszula Łupińska, pediatra. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor.
Dzisiaj chcemy porozmawiać o biorezonansie, biorezonans magnetyczny. Pani się zajmuje od 96 roku, ma pani ogromne doświadczenie. Powiedzmy pokrótce, czym biorezonans w ogóle jest.
Większość osób kojarzy biorezonans do diagnostyki typu tomografia komputerowa, rentgeny, a biorezonans jeszcze ma inne zastosowanie. Jest to faktycznie metoda, która ma kilkadziesiąt lat już, załóżmy, żyje w Europie. Może najmniej popularna jest właśnie w takich krajach jak Polska. Zaczęło się to wszystko właściwie od Rosji, bo tam wyszła ta elektroakupunktura, która zastosowała te różne napięcia na skórze pomogące diagnozować nie tylko alergię, generalnie do tego służy, ale większość w ogóle schorzeń. Później Niemcy tą metodę ulepszyli i tak naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze właśnie w tych krajach niemieckojęzycznych. Z tym, że tam mogą prowadzić to tylko lekarze.
A jak jest w Polsce właśnie?
Właśnie w Polsce niestety nie lekarze to funkcjonują w gabinetach. Pamiętam 20 kilka lat temu, jak ja otwierałam gabinet do terapii biorezonansowej, to miałam duże obawy, jak zareagują izby lekarskie, czy w ogóle ten gabinet zostanie dopuszczony. Bo to była może nawet i rodzaj nagonki. To później przycichło. Myślę, że teraz w dobie, kiedy fizyka kwantowa ma coraz więcej do powiedzenia, zaczynają właśnie ludzie odkrywać, że nie jesteśmy tylko masą, tylko też pewnego rodzaju energią, z której można, używając oczywiście tą aparaturę, wzmacniać i jednocześnie odtwarzać. Mam na myśli tutaj alergie, które generalnie w 90 paru stopniach ten biorezonans do tego służy i właśnie diagnozować, bo leczenie to jest zupełnie inna historia. Diagnozuje się naprawdę tą metodą biorezonansową bardzo dobrze. Większość Polaków, w ogóle pewnie ludzi, szczególnie na półkuli północnej, ma bardzo dużo uczuleń. Na grzyby pleśniowe coraz więcej jest pasożytów, coraz więcej mamy w sobie metali ciężkich. Jednych alergizuje, drugich obciąża, ale nie są to substancje obojętne dla organizmu.
A jak pani przygląda się skali, jeżeli chodzi o alergię, to widać znaczne powiększenie się liczby osób, które właśnie chorują, które
tak,
mają alergię?
Ja załóżmy 25 lat temu, czytając takie właśnie opracowanie alergiczne, i to nawet nie w Polsce, mówiło się o tym, że co 10 lat będzie się podwajała ilość alergików. Kiedyś mi się to nie chciało wierzyć, bo w tych latach, co jest teraz jesteśmy, wychodziło na to, że między 70 a 80% będzie miała alergię. I tak jest rzeczywiście. Myślę, że są alergie bardzo mocne, które są ewidentne, ale mnóstwo jest też właśnie nie do końca zdiagnozowanych i trudnych do zdiagnozowania.
A jak wygląda to tak od strony takiej już czysto technicznej? Przychodzi ktoś do pani i co się dzieje? Jak to badanie wygląda?
Jest to, tak jak wspomniałam na początku, zastosowanie elektroakupunktury, czyli pacjent trzyma w jednej dłoni elektrodę, a na drugiej dłoni, na palcu dłoni sprawdzam, wcześniej przygotowując ten punkt, który będzie punktem dla mnie wyjściowym do oceny, czy dany pacjent po położeniu alergenu na sondę jest uczulony, czy nie. Także metoda jest bezbolesna. Można ją stosować też u bardzo małych dzieci. Zdarzali mi się pacjenci, którzy
mieli kilka miesięcy.
Noworodkami byli, bo niestety akurat się okazało, że po porodzie dziecko jest silnie uczulone. Z tym, że u dzieci najczęściej tak jest, że to jest jeden, dwa alergeny. I wyobrażamy sobie, że wszystko uczula. Nie jest tak, że dużo nas w ogóle, nawet dorosłych, uczula. Potrafią dwa, trzy alergeny zmienić w ogóle życie. Wydaje nam się, że wszystko dookoła jest uczulające.
A jak pani patrzy tak właśnie z doświadczenia, na co najbardziej uczuleni jesteśmy? Co jest takim głównymi jakimiś alergenami?
To, co wymieniłam właśnie, grzyby pleśniowe, metale ciężkie, też właśnie dużo pasożytów, ale tutaj zaczyna dominować pszenica, białko pszenicy, nie gluten, to, co kiedyś faktycznie uczulało wiele osób, ale właśnie białko pszenicy po zmodyfikowaniu w ogóle pszenicy genetycznie. Jest to główne nasze zboże, prawda? Tutaj akurat kukurydza czy soja to aż tak bardzo nas nie dotyczą. Za to pszenica, tak jak kiedyś, ja na przestrzeni 25 lat, to widzę, że jest na pewno kilkudziesięciokrotny wzrost uczuleń na białko pszenicy.
I wychodzi z tych testów właśnie, że ktoś jest uczulony na pszenicę, na mleko, czy jakiś inny główny, dominujący alergen. I jak wygląda dalej sposób, czy właśnie można leczyć biorezonansem, czy on tylko pomaga przy leczeniu?
Diagnozuje. Jeśli chodzi o takie główne alergeny, to kilkakrotnie sprawdzamy, żeby się upewnić, że na pewno jest ten alergen. Jest bardzo ważna dieta eliminacyjna, zresztą ona w każdej metodzie jest ważna, taka stuprocentowa, i w trakcie tej diety można próbować odczulać. Im pacjent jest, że tak powiem, mniej stoksykowany, bo też sprawdzamy właśnie inne obciążenia, tym łatwiej jest, że tak powiem, uporać się z tą alergią pszenicy, tak jak zresztą tą metodą z każdym innym alergenem.
Co jest ciekawe, większość teraz pewnie przychodzących do pani osób jakby ma taki nadmierny poziom, jeżeli chodzi o elektrosmog. O co to chodzi?
Elektrosmog to jest właśnie to, co zbieramy. My wszędzie i wszyscy, w tej chwili już nie ma osób wolnych od elektrosmogu, i więcej godzin spędzamy z urządzeniami elektrycznymi, czy w ogóle typu komputery, tym więcej jesteśmy naładowani. Coraz częściej się pisze, mało kto z tego korzysta, żeby wyjść gołymi nogami i pochodzić, czy nawet postać na ziemi. Klimat też jest taki średnio sprzyjający, ale to jest bardzo ważne. Nie będzie dobrego zdrowia, już abstrahując od alergii, jeśli faktycznie będziemy obciążeni elektrosmogiem.
To na pewno jest bardzo istotne. My niestety musimy już kończyć. Będziemy na pewno jeszcze wracać do biorezonansu i najróżniejszych spraw związanych z taką medycyną bardziej niekonwencjonalną, bardziej medycyną, która podchodzi całościowo, medycyną holistyczną. A dzisiaj o biorezonansie mówiła pani doktor Urszula Łupińska, która jest pediatrą i która także zajmuje się biorezonansem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.